Teatr Polskiego Radia. Milczenie. Słuchowisko według sztuki Romana Brandstettera. Adaptacja radiowa i reżyseria Andrzej Zakrzewski.
Na całym świecie nie słabnie ruch protestu przeciwko wywołanej przez amerykańskich imperialistów zbrodniczej wojnie w Korei.
Ojciec jeszcze nie wrócił?
Wrócił,
aktywnie,
ale
uczestniczy
kiedy?
W tym procesie.
No zaraz
i
po swoim wyjściu.
Dietach i masówkach.
Nie, ja tu obiadu?
Nie. Potępia agresorów.
Przecież wszystko przygotowałam.
Wpadł tylko na chwilę. Spieszył się na zebranie do redakcji. Zabrał z biurka jakieś papiery i poszedł. A, powiedział, że jadł na mieście.
W imieniu najwyższych władz partyjnych i
państwowych. A mówił, że wróci na kolację.
Wicepremier Aleksander Zawadzki.
A co teraz robisz?
W swym wystąpieniu szczególnie uwypuklił rolę, jaką
i nie przeszkadza ci, że radio gra na pełen regulator?
W budowaniu socjalizmu w naszej ludowej ojczyźnie.
Właśnie kończę.
Wanda.
W trwającym przedwojskowym sądem.
Zanieś torbę do kuchni. Trzeba wyjąć z niej mięso i stawić do ziarni. Przeszło 2 godziny. Stałam w kolejce. Myślałam, że mnie uduszą.
Dla tych zdrajców narodu polskiego.
Mam coś dla ciebie.
Co?
Otwórz szafę. Na dole leży kostium. Podaj mi go.
Prujesz go?
Tak. Nożyczki leżą na oknie.
A po co prujesz ten kostium? Ładny materiał.
Pruję go.
Dajesz go sobie przerobić?
To dla ciebie. Nie możesz przecież chodzieć w tych wyrośniętych kieckach. Krawcowa teraz ma czas, więc szybko ci uszyję.
Pamiętasz o mnie. Dziękuję ci.
Przepraszam. Czy jest pan Ksawery?
Nie ma go.
Mogę wejść?
Proszę, niech pan wejdzie.
Proszę bardzo.
Myślałem, że Ksawery już wrócił.
Ireno?
Co?
Kiedy pójdziemy do Krawcowej?
Spróję ten kawałek materiału do końca i potem pójdziemy.
Ten kostium bardzo mi się podoba.
Wanda jest ładną dziewczyną.
Był pan u lekarza?
Dobrze. Byłem.
I co panu powiedział?
Będą mi robili odbę.
A było już tak dobrze? Zaziębił się pan na wiosnę i znów bieda wróciła.
Nie, to nie w tym sęk.
A w czym?
W moim herbie.
W jakim herbie?
W proletariackim herbie.
Gruźlica nie jest przywilejem klasy społecznej, panie Feliksie. Ksawery miał też za czasów uniwersyteckich kłopoty z płucami.
Otworzę.
Czy tu mieszka Poniłowski? Ksawery Poniłowski.
Tak.
Czy wy jesteście Poniłowska?
Tak.
Chciałem mówić z waszym mężem.
Nie ma go w domu. Niedługo powinien być.
Pozwolicie, że zaczekam na niego.
Proszę. Może pan usiądzie.
Dziękuję.
To ja już pójdę, pani Ireno. Do widzenia.
Do widzenia.
Kto to?
Nie wiem.
Ile macie pokoi?
2. Z kuchnią.
Ile osób tutaj mieszka?
Ja, mój mąż i córka.
Córka?
Tak. Mojego męża z poprzedniego małżeństwa.
A ten jegomość, który tutaj był?
No to jest sąsiad. Mieszka obok. Pan jest zapewne z biura kwaterunkowego, tak?
Nie, nie, nie.
Aha.
Dobry wieczór. O.
Jak się masz, Irenko? Jestem zmęczony, bardzo zmęczony. Wiesz, te posiedzenia, umrzeć można z nudów.
A co? Wy do mnie?
Piotr!
Ksawery!
Daj dyska. No!
Cieszę się, że się znowu widzimy.
Kupa lat! Kto się tutaj ciebie mógł spodziewać? No, no wiesz, dlaczego nie dałeś dotychczas znaku życia? Ale niespodzianka! Przedstawiłeś się mojej żonie?
Właściwie nie.
No, proszę. Mój serdeczny przyjaciel z lat dzieciństwa i młodości, Piotr. Jednak no, Piotr Niedzicki, tak?
Miło mi pana poznać.
Wielokrotnie opowiadałem ci o Piotrze. Mój ojciec był lekarzem Niedzickich i przyjaźnił się z ojcem Piotra. Mieli majątek Poleszowo.
Dziedziczna przyjaźń.
A właśnie, właśnie. No, usiądź, Piotrze. No proszę. Irenka da nam coś do picia. Może kawę, co? Dobrze, Irenko?
Zaraz podam.
No, siadaj, siadaj. Znowu się widzimy. A mieliśmy obaj dużą szansę nie zobaczenia się więcej w tym życiu, co?
Szansa była niewątpliwie duża.
Gdzie widzieliśmy się ostatni raz? Chyba w Lublinie, co? Podczas okupacji, pamiętasz?
Dzięki.
Idę z Wandą do Krawcowej. Chyba już dzisiaj nigdzie nie wyjdziesz.
Już powinienem jeszcze pójść na posiedzenie zarządu.
Sądzę, że pana jeszcze zastanę. Dlatego się nie żegnam.
Masz przystojną żonę. Dawno się ożeniłeś?
Przed 3 laty.
Dzieci są u ciebie?
No, córka jest u mnie. Synu matki.
Twoja żona jest w partii.
Trafiłeś jak kulą w płot.
Czy ktoś poza nami jest w mieszkaniu?
Dlaczego to pytasz?
Pragnę z tobą pomówić o pewnej sprawie, ale chcę mieć pewność, że nikt nas nie słyszy.
Irena poszła z Wandą do miasta.
A kto mieszka za ścianą?
Witowicz. Działasz związkowy.
No nie powiem, żeby to było najmilsze sąsiedztwo. Czy u niego w pokoju słychać, gdy tutaj się rozmawia?
Nie.
Na pewno?
A o czym chcesz ze mną mówić?
Jestem w bardzo trudnym położeniu.
Co się stało?
Moje położenie jest tym trudniejsze, że wbrew mej woli muszę cię prosić o pomoc.
Co się stało?
Wierz mi, Ksawery, że nie chciałem niepokoić cię moimi kłopotami, ale...
Nie masz pieniędzy?
Nie, 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 to nie to.
Już sądzę, że nasza wieloletnia przyjaźń daje nam wzajemne prawo do zaufania i szczerości. No. Czy sądzisz, Piotrze, że zapomniałem o tym, co zaszło między nami przed laty?
Nie, nie, nie chciałbym, byś sądził, że przyszedłem do ciebie z prośbą o spłacenie długu wdzięczności.
Nie, nie bądź śmieszny. Postąpiłeś wtedy tak, jak przystało na prawdziwego przyjaciela. No, między nami nie powinno być mowy o jakimś spłacaniu długów wdzięczności. No, jesteśmy związani wieloletnią przyjaźnią. To do czegoś zobowiązuje. Gdybym był wówczas na twoim miejscu, postąpiłbym wobec ciebie tak samo, jak ty postąpiłeś wobec mnie. A pamiętam dobrze ten dzień, kiedy przyjechałem do Poleszowa, ścigany przez policję. Wiesz,
O tym, jak się wtedy zachowałeś, opowiadałem później wielu moim towarzyszom na dowód, że za czasów sanacji znajdowały się szlachetne jednostki. Jednostki, które...
Nie oceniaj zbyt entuzjastycznie mojego ówczesnego postępowania. Ja nie mówię tego ze zbytniej skromności, ale...
Po co ten cały wstęp? Mów dalej, o co chodzi?
Ksawery, ja jestem teraz w podobnym położeniu jak ty wtedy.
Co się stało?
Milicja mnie poszukuje.
Z jakiego powodu?
Posłuchaj. Usiądź. Po powrocie z obozu pracowałem z początku przez 2 lata w PGR-ze w Poznańskim. Pewnego dnia wezwali mnie do kadrowego i rozpoczęła się indagacja. Zaczęli od pytania, kiedy wróciłem do kraju, co robiłem w AK i jakie mam kontakty z zagranicą. A skończyli na pytaniu, czy słucham radia londyńskiego. Wreszcie skończyła się moja cierpliwość. Dość miałem milicji, kadrowego, indagacji, przesłuchiwań. I podziękowałem za pracę. Powiedziałem sobie, że już nigdy w życiu nie pójdę na służbę państwową. Sprzedałem trochę złota, które mi po ojcu zostało i założyłem spółkę z jednym inżynierem. Zakład wulkanizatorski w Krakowie. Interes z początku szedł dobrze, ale potem zaczęli nas gnieść domiarami i tak długo gnietli, że zamknęliśmy zakład. Wreszcie po różnych kłopotach, troskach, Marysia była wtedy w ostatnim miesiącu ciąży, przyciśnięty biedą, wziąłem posadę księgowego w spółdzielni Rzewskiej w Krakowie. Zarabiałem 600 zł miesięcznie. Trudno było powiązać koniec z końcem. Dorabiałem tłumaczeniami rosyjskich broszurek o łysence. Pewnego dnia wezwał mnie kierownik spółdzielni i po dłuższej rozmowie zaproponował mi uczestnictwo w spółce. No zgadnij, jaka to miała być spółka? Kradli skórę w spółdzielni i sprzedawali na lewo. Ponieważ bali się, że rzecz wyda się przez księgi buchalteryjne, zaproponowali mi spółkę w dochodach, w zamian za co miałem poczynić pewne retusze w księgowości. Odmówiłem. Wówczas padło z ust kierownika sakramentalne pytanie. Coście robili, panie Niedzicki, podczas okupacji? Odpowiedziałem, walczyłem z Niemcami. A on na to w AL? A ja za przeproszeniem w AK. Taka była między nami rozmowa. Niespodziewanie przyjechała komisja, która stwierdziła manko w magazynach. Zaaresztowano kierownika spółdzielni. Ponieważ dla całokształtu pięknie skomponowanego obrazu musiał znaleźć się w spółdzielni również wróg klasowy. A wiadomo, że wrogiem klasowym musi być przede wszystkim inteligent z przeszłością i to jaką. Milicja poleciła i mnie aresztować. Chociaż w księgowości wszystko było w porządku. Ostrzeżono mnie w pory i uciekłem. Zrobili u mnie rewizję. Nic nie znaleźli. Marysię przesłuchiwali przez 12 godzin, po czym ją wypuścili. Mnie szukają.
Gdzie się ukrywałeś?
Z początku na Podgórzu, potem w Schawinie. Wreszcie w Zakopanem.
Cóż, ja ci mogę pomóc.
Chcę u ciebie przez kilka dni pozostać, aż załatwię.
Co załatwisz?
Ja już nie mam siły tak dłużej żyć, Ksawery. 3 lata siedziałem w lesie podczas hitlerowskiej okupacji. Potem byłem w powstaniu. Potem przez rok w Oflagu. Wróciłem do kraju, bo zrozumiałem, że tu jest moje miejsce, a nie na emigracji. Nie mogę żyć bez Polski, bez tej ziemi i bez tego nieba. W Polsce przez 6 lat cierpiałem gehennę, ale nie chcę iść do kryminału. Ja już nie mam sił, rozumiesz, Ksawery? Już nie mam sił, nie wytrzymam tego nerwowo. Przed 5 rokiem miałem zawał serca. Przeżyłem hitlerowską okupację, nie mam zamiaru zdychać w polskim więzieniu. Źle się stało, że wróciłem. Trudno, stało się. Marysia z dzieckiem zostanie w kraju, a ja...
No a ty?
Ucieknę. Ja już wszystko przygotowałem.
Chcę u ciebie zatrzymać się przez kilka dni aż do wyjazdu. W hotelu zamieszkać nie mogę, przecież nie mogę się zameldować. A nikogo z krewnych nie mam tutaj. Jesteś jedynym bliskim mi człowiekiem, któremu mogę zaufać.
Czy po powrocie do kraju zajmowałeś się polityką?
Nie rozumiem.
No, czy uczestniczyłeś w jakichś pracach politycznych? Chodzi mi o to, żebyś mi powiedział prawdę. Czy milicja szuka cię tylko w związku z tą spółdzielnią szewską? Czy też może byłeś tak nieostrożny, że dałeś się wciągnąć w jakąś nielegalną robotę?
Bądź zdrów, Ksawery. Żegnam.
Czekaj, czekaj, Piotrze, czekaj. No dokąd idziesz? Źle mnie zrozumiałeś. Piotr.
Nie, nie, ja nie mam do ciebie żalu.
Ale wróć, no proszę cię, no. Siadaj. Irena dziwi się. Dziwi się, że pije. A ja muszę. Muszę pić. Ja też jestem, Piotrze, bardzo zmęczony. Bardzo. Bardzo zmęczony. No siadaj wreszcie.
Źle się stało, że do ciebie przyszedłem.
Co ty wygadujesz? Usiądź! Nie mówmy o tym. Przyjechałeś z Krakowa.
Tak.
Starasz się w Warszawie o posadę.
Tak.
Zostajesz tu kilka dni, a potem wracasz do Krakowa.
Tak.
Nic poza tym o tobie nie wiem. Rozumiesz?
Rozumiem.
No, spać będziesz w kuchni na składanym łóżku.
Dziękuję ci, Ksawery.
Chcesz, to możesz teraz wypocząć. Chcesz się umyć?
Pójdę do miasta. Im szybciej załatwię moje sprawy, tym szybciej wyjadę.
O, masz tu klucz od bramy. Weź. Ten klucz jest od frontowych drzwi. Jeżeli wrócisz wcześniej, zjemy razem kolację.
Dziękuję ci, Ksawery.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Realizacja planu sześcioletniego to nasz wkład do wielkiej walki o ostateczne zwycięstwo socjalizmu, powiedział prezydent Bolesław Bierut na spotkaniu, które odbyło się w Belwederze.
Popularna piosenka.
Co ty tu robisz? Byłaś u Krasowy?
Nie byłam. Pokłóciłam się z Ireną na ulicy i wróciłam do domu.
Co tam robiłaś w kuchni?
Nic.
Jak to nic?
Nic. Nic.
Wanda? Podsłuchiwałaś, co?
Jaka ładna piosenka.
Dzień dobry.
Dopiero teraz się obudziłeś?
Tak. Spałem w ubraniu. Dlaczego ja spałem w ubraniu? Która godzina?
12:00.
Już 12:00. Gdzie byłaś?
W kościele.
Dzisiaj jest niedziela?
Tak.
A gdzie jest Wanda?
Na pewno nie w kościele.
Dokąd poszła?
Do szkoły. Na akademię. Znowu wczoraj piłeś. Idź do lustra i zobacz, jak wyglądasz. Ja i twój przyjaciel, który wczoraj przede mną wrócił do domu, nie mogliśmy się ciebie docucić.
Nic nie pamiętam.
No, dziwiłabym się, gdybyś pamiętał.
Gdzie jest Piotr?
200. Gdy wczoraj przyszedł, to się nawet nie przedstawił. Zachowywał się tak, jakby był ubekiem.
A tam ty wężysz wszędzie ubeków.
To są wszędzie.
Muszę z tobą pomówić o ważniejszych sprawach niż twoje urojenia.
Wszystko, co mówię, wydaje ci się urojeniem.
Zobacz, czy Wanda wróciła.
Słyszelibyśmy, gdyby wróciła.
Nie wiem, nie wiem. No, nie ma jej. Słuchaj, Irena. Wiesz, mam kłopot z Niedzickim.
Jaki kłopot?
No, przykra sprawa.
Jaka sprawa?
Wiesz, Niedzickiemu grozi aresztowanie.
Za co?
Wiesz, za jakąś aferę w spółdzielni.
A co zrobił?
No, nic nie zrobił. Wrobili go. W każdym razie twierdzi, że jest niewinny. Po wyzwoleniu miał różne kłopoty na posadach. Rzekomo prześladowali go za akowską przeszłość. Milicja go poszukuje. Postanowił uciec za granicę.
Dokąd?
No nie wiem.
Co robi w Warszawie?
Wiesz, załatwia swoje sprawy wyjazdowe.
Kiedy pojedzie?
Za kilka dni. U nas pozostanie do wyjazdu. Ukrywamy Ireno, człowieka poszukiwanego przez... No, taka historia grozi. No, trudno, trudno. Wiesz, no, mam wobec niego moralne zobowiązanie. Przed wojną znalazłem się w podobnej sytuacji i wówczas Piotr wyratował mnie. To do czegoś zobowiązuje.
Tak.
No, ale to jeszcze nie wszystko.
Co jeszcze się stało?
Wanda wczoraj po kłótni z tobą wróciła do domu i w kuchni podsłuchiwała, co tutaj mówiłem z Piotrem. Ona wie wszystko.
Powiedziała ci o tym?
Wiesz, wykręciła się od jasnej odpowiedzi, ale poznałem po jej twarzy, po jej całym zachowaniu. Znasz przecież Wandę. Obawiam się, że ona...
Że ona?
Ach, czy ja wiem. Może wygada się.
Przed kim?
Stawiasz nierozsądne pytania. Czy ja wiem przed kim? Odpójdzie i wygada się.
Nie wyobrażam sobie, żeby mogła to uczynić.
Tak sądzisz?
Wątpisz?
Wydaje mi się, że postąpiłem nierozsądnie, dając w naszym mieszkaniu schronienie Piotrowi.
Przecież powiedziałeś, że to było twoim moralnym obowiązkiem.
No tak, ale widzisz, moja droga, nie mam zamiaru zdychać w mamrze za cudze głupstwa.
Nie rozumiem cię. Raz mówisz o moralności, a teraz znowu...
Ja chcę usłyszeć twoje zdanie.
Pomów przede wszystkim z Wandą.
I co dalej?
Zorientujesz się, czy Wanda podsłuchiwała.
Boisz się?
Czego?
Może Piotr się u nas ukrywa.
Nie.
Albo udajesz, albo masz nerwy jak postronki.
Ani nie udaję, ani nie mam nerwów jak postronki. Po prostu nie boję się.
Nie ma człowieka w Polsce, który się nie boi. Zapewne nie chcesz się do tego przyznać. Tobie się zdaje, że strach jest uczuciem, którego należy się wstydzić. Otóż mylisz się. Ostatecznie nie mam pewności, czy Piotr powiedział mi całą prawdę. Może współpracował z podziemiem. Któż to może wiedzieć?
Powiedz prawdę. Dlaczego zgodziłeś się na udzielenie mu schronienia w naszym domu?
No tłumaczę ci przecież, że nie mogłem mu odmówić.
Nie mogłeś mu odmówić? Masz wobec niego moralne zobowiązania. Więc żądasz ode mnie, żebym ja się bała i wymogła na tobie wyrzucenie tego człowieka z naszego domu?
Chcesz wmówić we mnie strach i obarczyć moje sumienie twoim łajdactwem? Czy tak? Nie masz odwagi mu odmówić pomocy i nie masz odwagi udzielić mu schronienia, więc chcesz, żebym ja na moje sumienie wzięła twoje tchórzostwo? A to ty. Ojciec chce z tobą pomówić.
Ja też chcę z tobą pomówić. Dlaczego jesteś przygnębiony?
Mam prawdopodobnie powody.
Wiem, że masz powody. Wychodzisz?
Tak.
Zostań.
Nie. Już lepiej będzie, jak pójdę.
Ojcze, kocham cię. Bardzo cię kocham. I dlatego nie mogę spokojnie patrzeć na to, co się z tobą dzieje. Ojcze, jesteś na błędnej drodze. Twój stan mnie niepokoi. Musisz podnieść się z tego upadku. Musisz znów patrzeć z wiarą w przyszłość. Musisz znów walczyć z przeciwnościami i znów je musisz przezwyciężać, tak jak przezwyciężałeś je za dawnych czasów. Ty masz przecież wspaniałą przeszłość. Nie możesz dziś pozostać w tyle poza szeregami tych, którzy budują naszą ludową ojczyznę. Właśnie dziś, gdy realizują się twoje ideały.
Moje ideały? Spójrz, Wando, co ze mną zrobili. Kazali mi pisać. Kazali mi tak pisać, jak pisać nie umiem. Kazali mi tak patrzeć na świat, jak patrzeć nie umiem. Kazali mi być podobnym do dziesiątków innych pisarzy, pozbawionych charakteru i własnego stylu. Napisałem idiotyczną nowelę, jedną, drugą, trzecią. Nic w tych nowelach nie było wartościowego, nic. Bezbarwne, szare, nudne. A krytycy twierdzili, że te nowele są dowodem mojego nowego widzenia rzeczywistości. Czytelnicy udawali, że je czytają, a ja udawałem, że jestem z nich zadowolony. Kto mi zapłaci za mękę samą załgania? Kto mi zapłaci za tę psychiczną masakrę, której dokonali na moim charakterze? No, kto?
Znalazłeś się w ślepej uliczce, ojcze.
Tak, tak. Ale dobrze mi jest w tej ślepej uliczce, bo jestem sobą. Chcę milczeć. Ćwiartka wódki wystarczy, bym znalazł się w innej rzeczywistości, w innym wymiarze, gdzie życie jest inne, lżejsze, łagodniejsze i piękne.
Bardzo mi cię żal.
A skończmy niepotrzebną paplaninę. Wczoraj wieczorem wszystko słyszałaś.
Słyszałam.
Podsłuchiwałaś?
Tak. Co zamierzasz uczynić z Niedzickim?
Nie wiem.
A czy masz pewność, że to wszystko, co Niedzicki mówił, jest prawdą? Skąd masz pewność, że Niedzicki nie jest naszym wrogiem?
Jesteś twardym człowiekiem, Wando. Zazdroszczę ci. Ale nie chciałbym być tobą. Dobrze, ja każę opuścić Niedzickiemu nasz dom.
Czy taka decyzja rozwiązuje zagadnienie?
A w każdym razie jest ona tylko połowicznym świństwem.
Tak.
Dokąd idziesz? Za chwilę będzie obiad.
Jestem proszona na obiad do koleżanki.
O czym mówiłeś z Wandą?
O niczym.
Powiedz mi prawdę. O czym mówiłeś z Wandą?
O bzdurach.
Wanda wie, po co Niedzicki przyjechał?
Wie.
I co?
Czy można dyskutować z gramofonową płytą? To on. No otwórz.
Dzień dobry, Ksawery.
Dzień dobry.
Wszystko załatwiłem. Jestem bardzo zadowolony.
Zjemy obiad.
Cieszę się, że jesteś zadowolony.
Co ty masz taką skwaszoną minę?
Siadajcie, proszę. Proszę!
To zapewne Witowicz. Potrzebny jak piłat w kredo.
Smacznego. Czy przeszkadzam?
Tak,
więc nie wejdę.
Niech pan wejdzie, panie Feliksie. Ksawery jest dzisiaj w złym humorze. Ma kaca.
Aha. Wczoraj byłem u ciebie, ale cię nie zastałem. Chciałem ci coś opowiedzieć. Mam dla ciebie świetny temat do noweli.
Daj mi wreszcie spokój z tymi tematami. Usiądź tam.
Pozwoli, że się przedstawię. Witowicz jestem.
Nicki.
Bardzo mi przyjemnie. To ja panu wczoraj otwierałem drzwi, nieprawda? Proszę sobie nie przeszkadzać.
Może pan zje z nami obiad?
Nie. Dziękuję, jestem po obiedzie.
Pan Piotr jest przyjacielem Ksawerego jeszcze z czasów dzieciństwa.
A pan jest ziemiańskiego pochodzenia.
Tak. A dlaczego pan pyta?
Jak na dzisiejsze czasy, to wybrał pan sobie powierzchowność nieco zbyt jednoznacznie wyrazistą.
Nie wiedziałem, że jesteś tak znakomitym fizjonomistą.
Dokąd idziesz?
Do kredensu.
Po co?
A tam jest jeszcze trochę.
Usiądź.
Widzę, że pan Piotr, wybaczy pan tę poufałość, ale przyznam się, że jako przyjaciel Ksawerego poczułem do pana sympatię. Przeżywa jakieś wewnętrzne niepokoje.
Z czego pan to wnioskuje?
No przecież pan Piotr ma oczy człowieka uciekającego. Nie chciałem przez to powiedzieć, że pana ściga milicja. Nie. Uciekać od rzeczywistości można w różny sposób. Jeden ucieka przy pomocy alkoholu, drugi lektury, trzeci samotności, czwarty milczenia, inny znów przy pomocy marzeń, bujnej wyobraźni snów. Niech mi pan powie, panie Piotrze, jaki rodzaj ucieczki pan wybrał?
Ależ ja nigdzie nie zamierzam uciekać.
Wiele goryczy nagromadziło się w ludzkich sercach. Nieprawdaż? I w panu, i w Ksawerym, i w pani Irenie.
A w panu?
We mnie. Weźmy na przykład to mieszkanie. Ludzie, którzy je zamieszkują, przeżywają na swój sposób rewolucję. Ksawery o niej zwątpił. Dla pana jest to, no tak mi się przynajmniej wydaje, otchłanią pełną biesów. Dla pani Ireny żywiołem godzącym w istnienie Boga. Dla Wandy obiektem pierwszej miłości, bardzo gwałtownej i trochę bezkrytycznej. A dla mnie? Czy można kochać lub nienawidzić tlen? Ja tlenem oddycham. Gdy go zabraknie, uduszę się. Dlatego moja gorycz nie zabija mojej wiary, a moja wiara nie zabija mojej goryczy. Już pójdę. Do widzenia.
Dziwny człowiek.
Dram.
Dlaczego tak mówisz?
Prowokator.
Dlaczego go obrażasz?
Czy on się czegoś domyśla?
Nie wiem.
A jeśli się domyśla, to co? Boisz się? Bohaterze? My się też boimy. I co?
Ja nie chcę narażać pani Ireny, ciebie.
Teraz zmądrzałeś? Teraz? Wczoraj, nim tu przyszedłeś, trzeba się było nad tym zastanowić.
Otwórz drzwi.
Teraz nad tym się zastanawiasz?
Dokąd idziesz? Przecież pukają do drzwi kuchennych.
Naprawdę bardzo mi przykro.
Niech pan nie zwraca uwagi na to, co mówi Ksawery. Jest zdenerwowany.
Piotr?
Co?
Pozwól, Piotr.
Co się stało?
Pozwól do kuchni.
Przepraszam.
Co się stało? Kto tam przyszedł? Co się stało?
Nie idź tam!
Co się stało?
Dzień dobry. Jutro przyjdźcie, towarzyszu, do oficera śledczego. Złożycie zeznanie jako świadek. Tu macie wezwanie. Jaka godzina jest dla was najdogodniejsza? Może o 12 w południe. Macie wtedy czas?
Tak, tak.
No to dobrze. Na 12 w południe. Podpiszcie odbiór wezwania. Wspaniale zachowaliście się, towarzyszu. Wykazaliście prawdziwą czujność. To do widzenia.
Coś ty zrobił. Coś ty zrobił, Ksawery.
To nie ja.
Minęło zaledwie kilka godzin, a mnie się wydaje, że to już trwa całą wieczność. A może to sen? Dotykam moich rąk, kolan, głowy, by się przekonać, czy naprawdę przeżywam to wszystko na jawie. Tak. To jest rzeczywistość. Straszna rzeczywistość.
O jakiej rzeczywistości mówisz?
O tej, która cię zgubiła.
Nonsens. Ile jest chwil, tyle rzeczywistości. A każda z nich jest inna. Inna jest rzeczywistość cierpienia, inna radości. A inna jest rzeczywistość zwycięzcy, a inna pokonanego. Inna nocy, inna dnia.
Gdzie ja jestem? Co się ze mną dzieje? Czy to możliwe? Czy to możliwe? Zaświeć lampę.
Nie, nie, nie. Chcę siedzieć po ciemku.
Boisz mi się spojrzeć w oczy?
Wolę siedzieć po ciemku. Mam wówczas wrażenie, że mnie nie ma.
Judasz!
Nie ja go wydałem. Nie ja go wydałem. Nie ja!
Kłamiesz! Kłamiesz!
Powtarzam ci od godziny, że nie ja go wydałem.
Kłamiesz!
Nie ja! Wanda u nich była.
Posłałeś ją?
Ja jej nie posłałem. Ireno, błagam cię.
Posłałeś z tchórzostwa, z podłego strachu. W tobie nie ma nic poza strachem. Nic. Każdy twój nerw, każde twoje słowo, każda twoja myśl jest stworzona ze strachu.
Chylnę się na wszystkie świętości, jakie mam w życiu, że Wandy nie posłałem.
Jakie ty masz świętości w życiu? Jakie? Boga? Partię? Ojczyznę? Dzieci? Mnie? W Boga nie wierzysz. W partię nie wierzysz. Ojczyzna jest ci tak samo obojętna jak dzieci. Mój drogi, ja dłużej nie mogę z tobą tak żyć.
Odejdziesz ode mnie? Nie wierz temu, że wydałem Piotra. Ireno, posłuchaj. To nie ja, naprawdę nie ja. Jak możesz przypuszczać, że to ja, Ireno? Wanda wróci, to ci powie. Ireno, proszę cię! Ireno!
Wanda?
Tak.
Mów.
Oszalałeś. Czego chcesz ode mnie?
Mów. Mów, gadaj. Czy to ja cię posłałem? No mów. Mów prawdę. Niech Irena słyszy. No mów.
Tak. Ty mnie posłałeś.
Ja? Ja ciebie posłałem?
Tak.
Iren? Przecież to jest nieprawda. To nie ja. To ona, to nie ja. Ireno! Ireno, jaki ci taki dowód, że ona kłamie? Ja... Przecież ja nie wiem. Ireno! Przecież to nie ja! To nie ja! Coś ty zrobiła. Coś ty zrobiła. Jak mogłaś to zrobić? Przecież ja jestem... Wando. Wando, powiedz.
Nie mogłam do tego dopuścić, byś się znalazł po tamtej stronie barykady. Czułam, że wybija godzina, w której rozstrzygają się twoje losy i że mi nie wolno już dłużej milczeć. Zrozumiałam, że jeszcze jeden fałszywy krok, a staniesz na tamtym brzegu. Skąd już nie ma powrotu.
I dlatego poszłaś?
Tak. Poszłam i powiedziałam, że mnie przysłałeś. Zresztą nie mogłam powiedzieć, że przychodzę w tajemnicy przed tobą lub wbrew twej woli. Wierzę, że tym, co uczyniłam, związałam cię na nowo z naszą ideą.
I dlatego skłamałeś, mówiąc Irenie, że ja cię posłałem?
Chcę cię uwolnić od Ireny. Ona nie rozumie ani ciebie, twoich walk, ani rzeczywistości. Ona żyje w innym czasie. Ojcze, wystarczy na nią spojrzeć, gdy słucha londyńskiego radia, by zrozumieć tę bzdurę, którą żyje. Jutro pójdziesz złożyć zeznania. Złożysz zeznania.
Jeżeli pójdę, będę musiał skłamać, że cię posłałem. Jeżeli pójdę i oświadczę, że cię nie posłałem, sam na siebie wydam wyrok. Jeżeli nie pójdę... Labirynt. Labirynt, straszny labirynt, bez wyjścia. I to ty mnie wpędziłaś w ten labirynt. Ty! Ty! Nie chcę cię tutaj widzieć! Wynoś się! Precz!
Czy to jest twoje ostatnie słowo?
Ostatnie! No wynoś się!
Dobrze, że przyszedłeś. Jak wyjść, Feliksie, z tego labiryntu? Nie ma wyjścia. Nie ma. Nie ma. Patrzałem dzisiaj na ciebie.
I co z tego?
Widziałem twoją skurczoną twarz, podchrążone oczy i drżące ręce.
Tobie ręce też drżały.
Widziałeś?
Tak.
Nauczyli nas patrzeć sobie wzajemnie na ręce, co?
O czym ty mówisz?
O tym samym, o czym ty teraz myślisz.
Chciał uciekać za granicę?
Zdaje się, że chciał.
Zdaje się?
Skąd mogę o tym wiedzieć?
No przecież na pewno ci powiedział.
Nic mi nie...
Boisz się mnie?
Tak samo jak ty mnie. Wanda podsłuchała moją rozmowę z Niedzickim. Poszła na milicję i doniosła, że Piotr chce uciec za granicę. Chciała mnie ratować. Dobra kuracja, co... Irena mi nie wierzy. Twierdzi, że to ja posłałem Wandę. A ty mi wierzysz?
Wierzę ci.
A, dobrze, że chociaż ty mi wierzysz. Jaki wyrok otrzyma Niedzicki?
Nie wiem.
Sądzisz, że jest winny?
Nie sądzę.
A ja? Jestem winny.
Nie.
A Wanda jest winna.
Też nie.
A Irena?
Też nie.
Więc kto jest winny? No ktoś przecież musi być winien. Ktoś musi być winien. Idea?
Nie.
Ludzie?
Tak.
Którzy? Którzy? Którzy, Feliks?
Ludzie, którzy uwierzyli, że są bogami.
Ja mam do ciebie wielką prośbę.
Słucham.
Powiedz Irenie, że nie ja wydałem Niedzickiego. Przekonaj ją o tym. Widzisz, ja nie mogę pogodzić się z myślą, że Irena uważa mnie za łajdaka.
Postaram się ją o tym przekonać.
Przyrzekasz? Wróciłeś. O tobie mówimy. Mówimy właśnie tutaj. Nie ciekawi cię, co o tobie mówiliśmy?
Połóż się spać.
Ja pójdę spać. Położę się na łóżku Wandy. Wygoniłem ją z domu. Po co mi taka córka? No.
Bądź zdrowa, Irenko. Bądź zdrów, Feliksie. Adie.
Znowu pił. Zupełnie zmarnuje zdrowie. Czy on naprawdę wyrzucił z domu Wandę?
Zdaje mi się, że tak.
Wszystko, co robi, nie ma sensu. Dziewczyna będzie się włóczyć po ulicy. Jest noc.
Nic jej się nie stanie. Pójdzie spać do koleżanki i jutro rano wróci.
Nie mam kogo się poradzić, panie Feliksie. Nie wiem, co robić.
Proszę. Proszę, no, chętnie służę pani moją radą.
Zdecydowałam się zerwać z Ksawerem. Nie mogę z nim dłużej żyć. Nie mogę.
Wydaje mi się... że słusznie pani robi... Wątpię, czy jest tu pani potrzebna.
Może rzeczywiście nie jestem Ksaweremu potrzebna. Może rzeczywiście nic tu po mnie. Cóż ja mogę pomóc człowiekowi, który zachowuje się tak, jakby świadomie chciał stoczyć się na samo dno? Jak żyć z Judaszem? Jak żyć z Judaszem? To jest ponad moje siły.
Pani Ireno.
Tak?
Zadam pani pytanie, na które musi mi pani szczerze odpowiedzieć.
Niech pan pyta, panie Feliksie.
Czy zdecydowałaby się pani pozostać z Ksawerem, gdyby... okazało się, że...
Dlaczego pan urwał?
Że Ksawery nie jest Judaszem.
Gdyby się okazało, że Ksawery...
Tak.
Gdyby się okazało...
Niech mi pani odpowie, szczerze.
Starałabym się mu pomóc.
I wróciłaby pani do niego?
Są obowiązki, drogi panie Feliksie, które człowiek... musi dźwigać, nawet wbrew swojej woli. Tak.
Ksawery nie posłał Wandy.
Nie rozumiem.
Sądzę, że wyraźnie powiedziałem.
Co?
Jest tak, jak pani powiedziałem.
Skąd pan o tym wie?
Czy mnie pani nie uwierzy?
Chwileczkę...
Ksawery Wandy nie posłał. Wanda kłamała, chcąc według swoich intencji ratować ojca. Zresztą kto chociaż odrobinę zna Xawerego, powinien wiedzieć, że nie jest zdolny do żadnych decyzji, ani dobrych, ani złych. On jest człowiekiem, który umie dzisiaj tylko się wahać, krążyć tam i z powrotem, po własnych tropach męczyć siebie, drugich.
Panie Feliksie...
Wszystko w porządku, pani Ireno.
Panie Feliksie...
Niech pani zbudzi Xawerego. Proszę mu powiedzieć, że pani wierzy w jego niewinność.
Dobrze. Zbudzę go. Żarówka przepaliła się. Xawery? Nie mogę znaleźć zapałek. O, mam. Xawery? No obudź się. Wstań. Xawery, porozmawiamy. Xawery? Xawery? Co ci jest? Co się stało? Jezus Maria! Jezus Maria! Coś ty zrobił, Xawery. Coś ty zrobił. Jak on mógł?
Milczeć, pani Ireno. Wolał milczeć.
Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według sztuki Romana Brandstettera Milczenie. Wystąpili Xawery Ponikowski, Wojciech Wysocki, Irena, jego żona, Maria Pakulnis, Wanda, jego córka, Monika Pikuła, Felix Witowicz, Sławomir Orzechowski, Piotr Niedzicki, Mariusz Bonaszewski, funkcjonariusz UB, Kazimierz Wysota, lektor radiowy, Stefan Knotę. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Adaptacja radiowa i reżyseria Andrzej Zakrzewski.